Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dawno pana nie było.
No tak.
Zajęty ważniejszymi sprawami.
Mocno.
Warszawskimi.
Tak.
Gwiazda Komisji Weryfikacyjnej.
Dziękuję za uprzejmość. Komisja Weryfikacyjna faktycznie absorbuje czasowo bardzo.
A jak facet z Kalisza trafił do komisji zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie?
Szczerze? Sam się zastanawiałem, kiedy dzień wcześniej proszono mnie na rozmowę, tak, w której uczestniczył pan prezes Jarosław Kaczyński, wiceprzewodniczący, szef klubu parlamentarnego, pan profesor Terlecki i pani rzecznik prasowa Nata Mazurek.
Oni pana poprosili?
Żebym przyszedł
i
na rozmowę.
Mówią, panie pośle, zadaniujemy pana na odcinek warszawski.
Była taka propozycja, że biorąc pod uwagę pana, że tak powiem, solidność pracy, tej takiej organicznej, proponuję, żeby pan reprezentował Prawo i Sprawiedliwość w komisji weryfikacyjnej. Powiem szczerze, że wahałem się z początku i to wyraziłem, twierdząc, że nie wiem, czy sobie poradzę, na co pan prezes Jarosław Kaczyński stwierdził: proszę pana, po ocenie pana pracy mogę postawić taką diagnozę, że da pan sobie świetnie radę i myślę, że nie powinien pan mieć z tym żadnych problemów. To jak, panie pośle? Nie wiem, panie prezesie, no to...
Prezesowi się nie odmawia, nie?
Dla mnie to było wielkie wyzwanie też i co by nie powiedzieć, awans, bo członkowie komisji są w randze sekretarzy stanu.
Czyli panie ministrze, powinienem mówić do
nie
pana...
Nie potrzeba, panie ministrze.
Ale mogę.
Można, oczywiście.
Panie ministrze, jakie zadanie pan dostał od prezesa? Wykończyć Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Nie, dostałem zadanie, aby godnie reprezentować po pierwsze formację polityczną i działać w ramach prawa. Konsekwentnie, tak jak pracowałem w podkomisji, przewodnicząc projektowi emerytalnemu, jak i w innych przypadkach, kiedy reprezentowałem polski Sejm w Brukseli w kwestiach pracowników delegowanych, tam byłem stanowczy, ale merytoryczny. I tutaj myślę, w komisji weryfikacyjnej jestem stanowczy i merytoryczny, natomiast na nieszczęście dla pani prezydent, no jest ona ogniskową, dlatego że to warszawski ratusz wydawał decyzje zwrotne, narażając mieszkańców Warszawy na wielkie kłopoty.
Ale pańskie zdanie, ona rzeczywiście jest odpowiedzialna za te wszystkie historie?
Panie redaktorze, przeglądając statut miasta stołecznego Warszawy, protokoły zespołów koordynujących, o które wnosiłem, żeby dostarczyć w kopiach uwierzytelnionych, jak i też zeznania świadków, nie tylko tych na rozprawach jawnych, ale też przesłuchując tymczasowo aresztowanych w areszcie śledczym we Wrocławiu, stwierdzam, że Hanna Gronkiewicz-Waltz doskonale była zorientowana o tym, co się dzieje na rynku reprywatyzacyjnym, jakie były decyzje wydawane, bo te decyzje były z nią konsultowane.
Dla nas tutaj, jak ktoś tego jakoś tam bardzo mocno nie śledzi, to tak naprawdę nie bardzo wiadomo, o co chodzi i wiele osób odnosi wrażenie, że to jest po prostu walka polityczna o władzę w Warszawie, a może nawet o, no jak by to powiedzieć, utopienie Platformy Obywatelskiej.
Znaczy dla mieszkańców Leszna, Kalisza to może być jakaś sprawa odległa, natomiast myślę, że i w Lesznie, i w Kaliszu, gdybyśmy chcieli się przyjrzeć przejmowaniu mienia, czy to pożydowskiego, czy jakiegokolwiek innego, to moglibyśmy trafić, w Kaliszu wiem, że takie przypadki były, nie wiem jak w Lesznie, na po prostu działania niezgodne z prawem. Natomiast nie możemy tego ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, działaniem komisji, gdyż w tym przypadku jest potrzebna ustawa reprywatyzacyjna. Natomiast, panie redaktorze, biorąc pod uwagę skalę, w jakiej rozkradano majątek warszawski, bo mamy 9 osób tymczasowo aresztowanych już na chwilę obecną, nasze 4 decyzje, unieważniające decyzje miasta stołecznego Warszawy, to jest ponad 500 mln złotych do budżetu państwa w sensie zwrotu. Chodzi o nieruchomości, o lokale, o kamienice. Tam są też tragedie ludzkie. Ludzi wyrzucano do piwnic, straszono, nachodzono. To trudno ogarnąć nam, homo sapiens, ludziom rozumnym, tak? Więc ja nie wiem, jak można zejść do takiego poziomu bestialstwa i traktować ludzi 90-kilkuletnich. Wyrzucono ich po prostu do piwnic. Mówię o czyścicielach kamienic. Natomiast nie można pozwolić na to, aby ktoś, robiąc tak zwane interesy lewe, chociażby przykład Chmielnej 70, wpłacił 400 parę tysięcy złotych, to jest ten teren wokół Pasu Kultury i Nauki, wpłacił 400 parę tysięcy złotych tytułem roszczeń, a zarabiał na tym 160 milionów.
Okej. Czym to się skończy? Na razie wydajecie decyzje unieważniające prywatyzację. Rozumiem, że to wraca wtedy do miasta, ludzie są spokojniejsi, ale tylko tym to się kończy, czy czymś więcej?
Znaczy nie,
czy to jest jakieś jeszcze rozliczenie tych osób odpowiedzialnych?
Tak, bo te osoby zainwestowały jakieś tam swoje pieniądze. Oczywiście no, skala tego jest nieporównywalna. 400 tysięcy złotych, a 160 milionów, tak, po cenach wolnorynkowych. Więc tego już nie zarobią ci państwo, ci panowie. Decyzje unieważniające, decyzje Miasta Stołecznego Warszawy, jakie podejmujemy, oczywiście podlegają procedurze administracyjnej, bo my jesteśmy...
Można się odwołać jak od każdej decyzji.
Tak, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do NSA, no ale nie sądzę, aby Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację złodziejom.
Mm. Ale czy można, czy wy rzeczywiście rozliczacie te osoby odpowiedzialne, czy tylko wasze działania dotyczą tych decyzji?
Decyzje zwrotowe, tak. My mamy takie uprawnienia, że możemy unieważniać decyzje administracyjne, czyli SKO, decyzje ratusza, w tym trybie takim administracyjnym i osoby, które dokonywały tych transakcji, łamiąc prawo, bo nie wszystkie decyzje były niezgodne z prawem, tak, w Warszawie.
Ale na razie stwierdziliście, że któraś była zgodna z prawem?
Nie, na razie nie. Z tych 2000 ponad, które gdzieś tam wiszą w powietrzu, te kilka, to były, mówiąc kolokwialnie, wielkie przewały, gdzie mamy do czynienia z przestępstwem bez wątpienia.
A myślicie, że zachwiejecie pozycją Hanny Gronkiewicz-Waltz i sprawicie, że przegra wybory?
To nie jest naszym celem, my nie myślimy o tym. My byśmy chcieli porozmawiać i zapytać panią prezydent jako stronę lub też świadka, na której z rozpraw najbliższych, no ale jak wiemy, pani prezydent uporczywie unika stawienia przed komisją. Zapewne boi się naszych pytań, bo musiałaby powiedzieć prawdę, bo tutaj się zaznaje pod karą, że tak powiem.
Mhm. A tymczasem ma pan czas zajmować się czymkolwiek innym? Przypominam słynną sprawę, którą pan prowadził, sprawę handlu w niedzielę. Trafiło do zamrażarki, chyba nikomu to nie jest na rękę.
Powiem nieskromnie, kiedy pracowałem nad tym, byliśmy już blisko pewnego konsensusu i w takim stanie przekazałem całą wiedzę, materiały mojemu godnemu następcy Januszowi Śniadkowi, byłemu szefowi Solidarności, który jest teraz przewodniczącym podkomisji stałej do spraw rynku pracy. Myślę, że do końca roku projekt ustawy opuści komisję polityki społecznej i rodziny.
Strasznie długo to trwa.
Zgadzam się, panie redaktorze, ale proszę wziąć pod uwagę, że znaczy taka była moja idea, nie wiem, jak będzie to prowadził Janusz Śniadek, ale moja idea była taka, w miarę wyważyć interesy stron, nie tylko konsumentów, ale również przede wszystkim pracowników, ale też pracodawców, sferę biznesu. Przecież po drodze, dzięki moim trudnym rozmowom i z szefem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, panem Alfredem Bujarą, ale też trudnych rozmów z Solidarnością, z panem Piotrem Dudą, z Komisją Krajową Solidarności udało się dokonać pewnych korekt w projekcie ustawy, a zwłaszcza w tak zwanych wyłączeń z ustawy. Więc
wiemy, jaki kształt ma ona obecnie, ten projekt?
Oficjalnie. Oficjalnie mamy ten druk, który został przekazany z tym nieszczęsnym artykułem o karaniu karą więzienia, tak? Ale tego już nie ma, bo w wyniku tych takich rozmów, tak zwanej dyplomacji kuluarowej, dyplomacji gabinetowej, jak to nazwiemy, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dokonał już korekt i na czerwono na stronie internetowej ten projekt jest poprawiany sukcesywnie po każdych rozmowach takich nieoficjalnych.
No, ale mówiąc prosto, nie ma karania więzieniem.
Nie ma. To już pamiętam naszą rozmowę.
Ile niedziel będzie wolnych od handlu, a ile będzie...
Ja jestem konsekwentnym w tym, co mówiłem i w jakim kierunku zmierzałem. Uważam, że sukcesem Solidarności, sukcesem rządu Beaty Szydło, pani premier Beaty Szydło, sukcesem parlamentu polskiego będzie, jeżeli spotkamy się w połowie drogi, czyli dwie niedziele wolne, a w dwóch ewentualnie handel byłby prowadzony. Ja rozumiem stanowisko Solidarności, bo jestem członkiem Solidarności, ale tutaj jako poseł patrzę na to trochę bardziej horyzontalnie. I myślę, że będę też w tym kierunku dalej wspierał Janusza Śniadka i podkomisję, bo to, że jestem mocno zajęty, to fakt, po kilkanaście godzin dziennie pracuję. To jest tak akurat...
Czyli pół na pół. Handel internetowy, bo to też budziło kontrowersje?
Nie, tutaj też jestem po rozmowie jeszcze jako przewodniczący podkomisji i doszliśmy do wniosku, że jeżeli to obsługuje system, a nie człowiek, to co tu ograniczać?
No można, wszystko można.
Znaczy wszystko można, ale też się z tego wycofujemy. Także jak pan widzi, nie trąbimy na lewo i na prawo, ale cicho, konsekwentnie, spokojnie prowadzimy te rozmowy.
Do końca roku przejdzie?
jestem optymistą, że tak.
Optymistyczny pan
to jest skala ogólnokrajowa, ale też są sprawy Leszczynian, kopalnia węgla brunatnego.
A ma pan dzisiaj mamy czas się na kopalnię?
Tak, dzisiaj jadę do Krobi na spotkanie z samorządowcami, żeby kontynuować naszą strategię. Jest bardzo, bardzo ona jest taka ciekawa, bo po...
Ja myślałem, że może w Warszawie ma pan spotkania.
Mieliśmy w czerwcu
nowego
spotkanie.
Prawa górniczego.
Mieliśmy w czerwcu spotkanie i ustaliliśmy, że delegujemy z tego składu, z którym organizowaliśmy nasze konferencje dwie, takie naukowe konferencje, delegujemy jako doradców kilka osób z naszego grona, znaczy z naszego, nie ja, ale naukowców, którzy będą doradzać panu Orionowi Jędryskowi w kwestiach dotyczących strategii energetycznej w kontekście eksploatacji węgla brunatnego.
Ale decyzji wciąż żadnej nie ma.
Ale jest dobre światło, już nie światełko, ale dobre światło w tunelu.
Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.